Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Dzisiaj o zdrowotnych korzyściach wynikających z karmienia piersią, miasteczku ruchu drogowego dla niedowidzących i niepokojących zjawiskach w sieci. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk away. Those who can relate know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' chicken, it be heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. And take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh, baby, hey, baby, 'cause I got a lot. Oh, yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh, baby, hey, baby, you can't hide from the bag. Oh, no.
Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from Lakai. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay.
Ready or not, here I come. You can't hide.
Yo, nobody.
Gonna find you.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK, Katarzyna Kołodziejczyk. My mieliśmy okazję rozmawiać, kiedy organizowałaś różne spotkania dla przyszłych mam i młodych mam, a teraz sama jesteś mamą. Jakie refleksje, czy to, o czym mówiłaś, to, o czym mówili twoi goście, przydaje się teraz tobie w tym, co najważniejsze, czyli w twoim realnym życiu.
Witam serdecznie. Tak, jestem mamą już po raz drugi, bo przyszedł na świat już mój drugi mały ssak. I spotkania, które w tym roku organizowałam, bardzo mi pomogły w tym, żeby teraz karmić udanie piersią drugiego małego ssaka.
No właśnie, mówimy o małym ssaku. Takie też można zobaczyć profile w internecie, naklejki. O co tak naprawdę z tą inicjatywą tobie chodzi, z Małym Ssakiem.
Tak, Mały Ssak to taka moja marka, która powstała wtedy, kiedy na świecie pojawił się pierwszy Mały Ssak, czyli moja starsza córka. Zainspirowała mnie do tego, żeby stworzyć taką stronę internetową, żeby uzyskać tytuł promotora karmienia piersią, ponieważ miałam takie osobiste odczucie, że nigdy wcześniej gdzieś tam tego karmienia piersią nie widziałam w przestrzeni publicznej. Jakoś tak byłam zdziwiona, że można karmić nawet 2 lata. I wtedy właśnie wpadłam na taki pomysł, żeby tego małego ssaka założyć, czyli tą stronę, która będzie po prostu promować to karmienie, będzie gdzieś tam pozytywnie je pokazywać, żeby dobrze się kojarzyło młodym dziewczynom, które jeszcze nie mają dzieci, nie wiedzą, z czym to się je, żeby gdzieś to w przestrzeni publicznej się pojawiało.
Nawet ostatnio, kilka miesięcy temu dochodziło też do takich przykrych sytuacji, że były pretensje do matek, które na przykład w restauracji karmiły piersią, no, że nie wypada, że to jest nie w porządku wobec innych klientów, tych, którzy w restauracji się znajdują. Co ty na to, jak o tym usłyszałaś?
No oczywiście myślę, że to jest nieporozumienie, ponieważ małe dzieci mają do tego, żeby zjeść w fajnych warunkach, żeby nie musiały się ukrywać w toaletach i tak dalej, żeby mogły wychodzić na zewnątrz i jak najbardziej pokazywać się ze swoimi małymi dziećmi, a wszystkie mamy wiedzą, że takie maluszki po prostu karmi się na żądanie wtedy, kiedy tego potrzebują. I nie ma tutaj wyboru, teraz nie nakarmię, nakarmię. Po prostu mamy chcą zaspokoić potrzeby swojego dziecka i to robią, karmią. Dlatego takie komentarze, myślę, że to po prostu wynika z tego, że za mało jest tego właśnie przestrzeni, że ludzie muszą się z tym obyć, przyzwyczaić do tego. Więcej zdjęć mam karmiących, jak najbardziej jest mile widzianych, żeby jakby ta pozytywna strona tego karmienia była ukazywana.
Nigdy nie możemy przestać tego powtarzać, bo to, co pewne badania, co jakiś czas dowiadujemy się o kolejnych korzyściach płynących z tego, że kobiety decydują się karmić piersią. Czy możemy w takiej małej pigułce powiedzieć o tych najważniejszych aspektach?
Zacznę od tych aspektów bardzo korzystnych dla samej mamy, bo okazuje się, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi czy na raka jajnika. Także szybciej mama wraca do formy po porodzie, szybciej obkurcza się macica. Są to takie fizyczne korzyści dla mamy, o których warto pamiętać. Oczywiście dla samego dziecka też korzyści takie, chociażby jak to, że w mleku mamy zawarte są komórki macierzyste, które budują na nowo organizm dziecka, czyli to, co dziecko dostaje będąc w brzuchu w pępowinie, potem jest kontynuowane podczas karmienia piersią, czyli nadal takie komórki macierzyste są dziecku przekazywane. Są też w mleku mamy komórki tak zwane Hamlet. Niesamowite komórki, które działają w ten sposób, że ukierunkowują się na komórki rakowe i tylko je niszczą w organizmie dziecka. Dlatego karmienie piersią właśnie zapobiega, zmniejsza ryzyko zachorowania na przykład na białaczkę. Jakby to takie, myślę, że są fajne elementy, które warto podkreślać, że takie komórki w mleku mamy istnieją, a również na co dzień mama karmiąc też przekazuje własne przeciwciała dziecku, czyli dziecko zyskuje na odporności, lepiej znosi ewentualne infekcje.
Alergie pewnie też.
Alergie, tak. Również dziecko ma mniejsze ryzyko zachorowania na otyłość w przyszłości, ponieważ w mleku mamy istnieje taki hormon, który się nazywa leptyna i on sprawia, że dziecko szybciej otrzymuje sygnał sytości, czyli jest mniejsza szansa, że zostanie przekarmione. Stąd też maluchy lubią się zgłaszać często do piersi i te karmienia są częste i właśnie tego potrzebuje maluszek, żeby przetrawić, ponieważ to mleko jest lekkostrawne i też właśnie to zapobiega tej otyłości.
No, czyli ciekawie, bo jak się okazuje, nie tylko chodzi o zdrowie dziecka, są to korzyści obopólne. Im dłużej to badamy, tym więcej tych obopólnych korzyści naukowcy znajdują.
Dokładnie.
A jak to jest z bankami tego typu pokarmu? Bo słyszymy że coraz więcej tego typu banków. Co na ten temat sądzi specjalistka, którą już w pewnym sensie jesteś, bo zajmujesz się tym tematem od wielu lat?
No tak, jestem promotorką karmienia piersią, ale też mamą właśnie karmiącą. Interesuję się tym tematem, też utrzymuję kontakt z bankami mleka, przykładowo z Bankiem Mleka w Toruniu. Jest to naprawdę wspaniała inicjatywa, bo jest to coś, co jedna kobieta może dać drugiej kobiecie, czyli własne mleko. I jest to naprawdę najlepszy wybór po mleku mamy. Czyli jeżeli mama z jakiegoś powodu nie może karmić piersią i dotyczy to w tej chwili w szczególności dzieci przedwcześnie urodzonych czy chorych, to wtedy mleko bankowe jest drugim wyborem, kolejnym wyborem. I to też jest tak, że banki mleka, które dostarczają mleko dla małych dzieci, które z jakiegoś powodu nie mogą otrzymywać mleko mamy, one wspierają karmienie piersią również tych mam, czyli dzieci otrzymują mleko z banku mleka, a osoby, które pracują wokół banku mleka, pomagają tej mamie rozkręcić swoją laktację. Więc najczęściej jest tak, że dawczyniami mleka zostają te mamy, które kiedyś otrzymywały mleko dla swojego dziecka z banku mleka.
Czyli jak dobrze zrozumiałem, najlepsze dla dziecka jest mleko od jego mamy prawdziwej.
Tak.
Później od mamy innej.
Dokładnie.
I dopiero możemy mówić o zastępstwie mleka stworzonego na rynku sztucznego, przygotowywanego, no tego, które znamy ze sklepów.
Oczywiście. Banki mleka jeszcze nie działają tak, żeby pokryć całe zapotrzebowanie wszystkich maluszków. To się dopiero rozrasta. Ta kultura bankowego mleka się poszerza coraz bardziej. I oczywiście mleko sztuczne jak najbardziej jest potrzebne. Jednak mleko od mam, od innej kobiety nadal zachowuje wiele, wiele właściwości, też od tych, o których wcześniej mówiłam, komórek, które bardzo pozytywnie wpływają na zdrowie maluszka, a w szczególności właśnie szcześnia, który jeszcze bardziej potrzebuje ochrony swojego układu pokarmowego, bo okazuje się, że dzieci, czyli wcześniaki, które są karmione mlekiem kobiecym od urodzenia, mają niższe ryzyko zachorowania na martwicze zapalenie jelit, czyli taką chorobę, która wśród wcześniaków jest bardzo tutaj dotkliwa, czy jedna z bardziej najczęstszych.
Dosłownie dzień po naszej rozmowie pojawiła się taka informacja. Sąd apelacyjny w Gdańsku uwzględnił apelację Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego. Zasądził 2000 zł zadośćuczynienia dla matki, której uniemożliwiono swobodne karmienie piersią w jednej z restauracji w Sopocie. Sąd nakazał także jej przeproszenie przez właściciela restauracji. Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem apelacyjnym, wyrokowi Sądu Okręgowego, zarzucając naruszenie przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zawstydzanie matki karmiącej dziecko w miejscu publicznym jest niezgodną z prawem formą nierównego traktowania ze względu na płeć. Karmienie piersią w miejscu i w czasie dogodnym dla matki i dziecka jest nie tylko zgodne z prawem, ale wskazane dla zdrowia dziecka. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia rozpowszechnianymi przez Ministerstwo Zdrowia wskazane jest karmienie dziecka do 6 miesiąca i kontynuowanie do ukończenia przez dziecko 2 lat i dłużej. Ministerstwo Zdrowia wyraźnie zaznacza, że karmienie piersią w miejscach publicznych jest częścią życia społecznego. Wzbudzanie w kobietach przekonania, że karmienie piersią jest czymś wstydliwym, że nie mogą one karmić w miejscu i czasie dogodnym dla siebie i dziecka, może prowadzić do ograniczenia udziału kobiet w życiu społecznym albo do skrócenia czasu karmienia piersią. Tyle na ten temat. My namawiamy nawet do demonstrowania tego, że mamy małego ssaka na przykład w samochodzie i mamy dla Państwa naklejki. Mały ssak, takie hasło właśnie na tych naklejkach znajdziemy. Kto chciałby taką naklejkę, niech napisze na rkr@radiopik.pl. rkr@radiopik.pl.
Czy
Niepokojące zjawiska w sieci. 24 przypadki uwodzenia dzieci w sieci zgłoszono w tym roku kujawsko-pomorskim policjantom. W ubiegłym roku wszczęto w całym kraju ponad 500 takich postępowań i ta liczba rośnie. Mimo że artykuł kodeksu karnego istnieje od 7 lat, niewiele osób wie, że uwodzenie małoletnich w internecie to przestępstwo, mówi komisarz Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
W tamtym tygodniu byłam w powiecie aleksandrowskim na szkoleniu dla rodziców. Było to spotkanie po południu z policjantem. Na spotkanie przyszło 20 rodziców, a w szkole uczy się około 300 uczniów.
A jak się nazywało to spotkanie? Jak było zatytułowane? Bo może w tym tkwi problem.
Cyberzagrożenie.
Może nie rozumieją w ogóle, co to znaczy cyberzagrożenie.
To tym bardziej powinni być zainteresowani. Tylko, że niestety tempo życia sprawia to, że rodzice
nie przychodzą na coś, na co nie muszą przyjść.
Tak. Wydaje im się, że ten temat ich nie dotyczy. I to jest właśnie problem, że brakuje w ogóle wiedzy, że jak rodzice się dowiedzą o tym, że ten ich problem dotyczy, to jest już za późno. I właśnie tutaj wywołane przez panią redaktor chociażby no ta zmiana w kodeksie karnym, zmiana już, która ma 7 lat, gdzie udało się dopisać artykuł 200a, paragraf 1, paragraf 2, gdzie uwodzenie w sieci jest przestępstwem i jest karalne i to jest od 2 do 3 lat zagrożone karą więzienia.
Żeby zostało uznane za przestępstwo. Kto do kogo i co musi napisać?
Znaczy osoba dorosła do osoby małoletniej.
Czyli poniżej na przykład 18-latek do 17-latki?
No już nie, dlatego, że tam jest ta granica 15 roku życia. Jak najbardziej może to być 17-latek, ale do koleżanki, która ma 14 lat.
Przecież mogą istnieć takie związki, prawda? I nic nikomu wówczas do tego, co tak. Do siebie mówią te osoby.
Zależy, co rozumiemy pod pojęciem.
Jeżeli to jest oczywiście za obopólną zgodą. Tak. No właśnie, ale skupmy się na tym przestępstwie, że na przykład 30-letni, 40-letni czy starszy mężczyzna pisze do 13-latki. Co pisze? Żeby to było przestępstwo.
A czy wystarczy, że proponuje jej spotkanie?
Tylko i wyłącznie.
Tak.
Spotkajmy się tak, jutro spotkajmy na starym rynku, tak?
Tak, i to już wystarczy. Dlatego, że tak naprawdę no, różnica wieku już przemawia za tym, że możemy podejrzewać, że ta osoba może wykorzystać osobę małoletnią. I tutaj nie muszą paść propozycje...
Wprost erotyczne, chciałbym z tobą pójść do hotelu, do łóżka, już nie mówiąc o wulgarnych słowach. Nie musi być, żeby policjant, prokurator uznał to za przestępstwo. Tak?
Wystarczy już umawianie i namawianie, czy też przekonywanie do takiego spotkania różnymi metodami. Wystarczy, żeby zakwalifikować to jako przestępstwo z artykułu 200.
Nawet jeśli kulturalnie, nawet jeśli namawianie na spotkanie w publicznym miejscu.
No tak, dlatego, że jakby tutaj chodzi o granicę wieku. No 30-letni mężczyzna no nie powinien szukać kontaktów z 13-latką.
No a jeśli potem on się będzie tłumaczył, że na przykład robi badania naukowe i chce rozmawiać z dziećmi na jakieś tematy albo szuka wolontariuszy do jakiejś akcji?
To jeżeli robi badania naukowe, to musi to być za zgodą rodzica. Jeżeli poszukuje osoby do wolontariatu, to też muszą być powiadomieni o tym opiekunowie prawni. Często my też na szkoleniach powtarzamy dzieciom, no jeżeli przypuszczają, że być może jest to osoba, no niektórzy nastolatkowie przypuszczają, że może to być osoba starsza, to zawsze mówimy, że takim filtrem bezpieczeństwa jest zaproponowanie spotkania z rodzicem. Że na spotkanie, super, przyjdę, ale przyjdę z opiekunem. Jeżeli ta osoba się wycofuje, to znaczy, że to jest ktoś...
Czy coś jest nie tak.
Tak.
Że to jest ktoś, kto chciał nam zrobić krzywdę.
Być może chciał nam zrobić krzywdę, ale też mówimy, że o takich sytuacjach, nawet jeżeli proponujący spotkanie się wycofuje, to też mówimy dzieciom, żeby o takich sytuacjach mówiły rodzicom, bo te sytuacje muszą być zgłaszane, bo owszem, nie doszło, ale to już jest potencjalna osoba, która być może szuka w sieci osób małoletnich, żeby je wykorzystać.
Przygotowała Monika Siwak-Waloszewska. Kolejne niepokojące informacje. 43% młodych Polaków w wieku 11-18 lat ma kontakt z pornografią, w tym niemal co piąty, co najmniej raz w tygodniu. Tak wynika z najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji prasowej w Warszawie.
Co drugi chłopiec w wieku 11-18 miał kontakt z materiałami pornograficznymi. Są to bardzo duże liczby. 18% młodzieży ma kontakt regularny, czyli co najmniej raz w tygodniu. Głównie przez internet, 92% przez internet i jeżeli przez internet, to właśnie najczęściej przez telefony komórkowe. 79% tych, co przez internet, to właśnie przez telefony komórkowe.
Wyniki zaprezentowano podczas konferencji prasowej w Warszawie. Szczególnie częsty kontakt z materiałami pornograficznymi mają najstarsi, czyli młodzież w wieku 15-18 17-18 lat, mówi Joanna Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Kontakt z pornografią bardzo negatywnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży. Dla młodszych dzieci kontakt z pornografią jest po prostu obrazem, który je przestrasza, przeraża. Opowiadają o nim jako o zdjęciach czy filmach, na którym krzywdzona w brutalny sposób jest kobieta.
Dzieci, zwłaszcza te młodsze i dziewczyny, najczęściej trafiają na treści pornograficzne przypadkiem. Inne otwierają je ze względu na ciekawość, mówi Łukasz Wojtasik, zajmujący się bezpieczeństwem dzieci w sieci fundacji.
W przypadku młodszych dzieci towarzyszenie im podczas korzystania z internetu. Później, jeżeli decydujemy się na samodzielne korzystanie przez dziecko z sieci, powinno to być treści filtrowane. Musimy korzystać z oprogramowania filtrującego, oprogramowania kontroli rodzicielskiej. Ważne są też bardzo rozmowy na temat tego, co dziecko może zobaczyć w internecie, wytłumaczenie tego, czym jest pornografia z jednej strony, a z drugiej strony od najmłodszego wieku trzeba rozmawiać z dziećmi na temat relacji, na temat miłości, na temat szacunku.
Z badań wynika, że aż 80% rodziców nie instaluje na urządzeniach dzieci programów kontroli rodzicielskiej, a to właśnie na rodzicach spoczywa duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Powinni im mówić, że pornografia jest zła, podkreśla Łukasz Wojtasik. Badanie przeprowadzono w październiku i listopadzie tego roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 4000 uczniów. Dzieci wypełniły ankiety dobrowolnie i za zgodą rodziców. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-20. Część polskich europarlamentarzystów chce unijnych regulacji dotyczących uprawnień urzędów do odbierania rodzinom dzieci. Na początku przyszłego roku ma się w tej sprawie odbyć w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne. Podczas konferencji w Parlamencie europoseł Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Zdzisław Krasnodębski przekonywał, że w krajach Unii rośnie liczba dzieci odebranych rodzicom m.in. w związku z ich złą sytuacją materialną. Jako przykład podał Niemcy. Na częściowe lub całkowite odebranie rodzicom praw rodzicielskich, tak zwany Jugendamt, zdecydował się w 2016 roku ponad 80 tysięcy razy. Czterokrotnie częściej niż w roku 2003. Uważamy, że rodzina dla dziecka jest jedynym odpowiednim miejscem, mówi Zdzisław Krasnodębski.
Nawet jeżeli to jest rodzina biedna i nawet powiedziałbym, jeżeli to jest rodzina z pewnymi problemami, to jest to znacznie lepsze niż wychowanie tego dziecka w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka.
Unijne regulacje w tej sprawie poparł Arne Gericke, były niemiecki europoseł. Jego zdaniem władza takich urzędników jak Jugendamt jest zbyt duża. Problem pojawia się, gdy Jugendamt w działaniach nie liczy się z dobrem dziecka, tylko z kwestiami finansowymi. Gdy to ostatnie gra rolę, często to działa się na szkodę dziecka i rodziców.
Dann geht es meist gegen das Kind und gegen die leiblichen Eltern.
Uczestnicy konferencji w Parlamencie Europejskim podkreślali, że problem nie dotyczy tylko Niemiec czy krajów skandynawskich, ale też m.in. Polski i Czech. Ministerstwo Zdrowia rozszerza opiekę stomatologiczną nad dziećmi. Dotyczy ona lakowania większej liczby zębów do 14 roku życia, zwiększenia liczby badań RTG i pantonogramu, leczenia endodontycznego i po urazach. Zmiany w tak zwanym koszyku świadczeń gwarantowanych są już przygotowane i mają obowiązywać od stycznia.
Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, podkreśla, że dzieci będą miały lepszą dostępność do zabiegów profilaktycznych i leczenia.
Stomatolodzy czy podmioty, które realizują opiekę stomatologiczną nad dziećmi, będą mogły rozliczać więcej świadczeń.
Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zaznacza, że zapobieganie próchnicy jest ochroną przed innymi groźnymi chorobami.
Pewną profilaktyką różnego rodzaju schorzeń, to bardzo istotnych schorzeń, dotyczących chociażby mięśnia sercowego, infekcyjnego zapalenia w sierdzia, różnego rodzaju infekcji, które mogą się tworzyć w obrębie jamy ustnej. Cała profilaktyka, lokowanie, brak próchnicy ma istotne znaczenie kliniczne.
Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy na ten cel ponad 54 miliony złotych. Barbara Góra, Polskie Radio.
W ramach akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę zebrano już w całym kraju ponad 40 ton darów. Akcja trwa do końca roku. Można więc jeszcze zakładać sztaby i organizować zbiórki, aby pomóc najbardziej potrzebującym. W Warszawie w sztabie numer 2 przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci na Mokotowie zebrano ponad 2 tony darów rzeczowych, ubrań, żywności, słodyczy i zabawek. Ludzie otwierają swoje serca, dzielą się tym, co mają. Dzięki wsparciu przygotowywane są paczki i wieczory wigilijne, mówi Zofia Różycka, szefowa sztabu, kawaler Orderu Uśmiechu.
Paczek wydaliśmy już około 300 na dzień dzisiejszy. Ja mówię o sztabie numer 2, razem połączonym z Polskim Radiem. Także jesteśmy zadowoleni. Rzeczy używane, czyste, naprawdę wyprasowane, idą jak świeże bułeczki. Przyjeżdżają do nas podopieczni, proszą, wydajemy. To, co nam zostanie, to z odzieży przekazujemy do Caritasu czy do samotnej matki.
Wolontariusze i pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dokładają wszelkich starań, aby pomoc jeszcze przed świętami trafiła tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, dodaje Zofia Różycka.
Idzie dobrze, naprawdę idzie dobrze. Jest nas mało w tej pracy, ale dziewczyny są bardzo prężne, chcą przed świętami, żeby był wieczór wigilijny dla dzieciaków, żeby był Mikołaj przed paczkami świątecznymi, bo uśmiech dla dziecka i serce dla dziecka to jest rzecz najważniejsza.
W całej Polsce zostało zarejestrowanych około 480 sztabów, do których można przynosić dary rzeczowe, bo pieniądze nie są zbierane. Polskie Radio jest patronem medialnym akcji. Wkrótce cykl Tacy Sami.
Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
W ośrodku Braila w Bydgoszczy otwarto miasteczko bezpiecznego bohatera. Niewidomi i słabowidzący uczniowie będą się w nim uczyć samodzielności. Otwarciu miasteczka towarzyszyło wręczenie certyfikatów przedstawicielom szkół wyróżnionym w kampanii społecznej Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie. Tatiana Adonis.
W miasteczku bezpiecznego bohatera znajduje się m.in. przystanek, sygnalizacja świetlna i prawdziwy autobus. Wszystko po to, by podopieczni ośrodka imienia Louisa Braille'a w bezpiecznym otoczeniu mogli nauczyć się poruszania w przestrzeni miejskiej.
To miasteczko ma być takim elementem tworzenia doświadczeń u dzieci.
Małgorzata Szczepanek, dyrektor ośrodka Braille'a w Bydgoszczy.
Poprzez wielozmysłowe poznawanie rzeczywistości i budowanie emocji, a te emocje z kolei mają wpływ na ich postawy. A to jest coś, nad czym cały czas musimy pracować, żeby te dzieci rzeczywiście miały poczucie samodzielności i bezpieczeństwa, bez względu na to, czy będą uczniami naszej szkoły, czy już uczestnikami dorosłego życia, czyli społeczności lokalnej.
Na pomysł miasteczka bezpiecznego bohatera wpadli Małgorzata Sarnacka i Maciej Kopiszkę, nauczyciele z ośrodka.
Miasteczko jest wycinkiem przestrzeni publicznej. Są dwa pasy ruchu. Jest zatoczka autobusowa, jest domek, który może być wszystkim tym, co sobie prowadzący wyobrazi, czy dzieci sobie wyobrażą. Może być pocztą, sklepem, domem, wszystkim. Są dwa przejścia dla pieszych. Jedno jest oznakowane ze światłami, z sygnalizacją świetlną.
Czerwone.
O, teraz można iść.
Są różne nawierzchnie, czyli podłoża, żeby też mogły wyczuwać i sobie planować drogę bezpiecznie. Mamy jeszcze wielką niespodziankę.
Tak, jest to autobus przystosowany do podróżowania przez dzieci niewidzące, słabowidzące. Mogą podejść z przystanku autobusowego, otworzyć drzwi, wyczuć tą nawierzchnię, bo są różne nawierzchnie w autobusie, schody są wyższe, niższe.
Tu masz poręcze. Jakbyś wyszła tędy, to wejdziesz tak jak pasażerowie wchodzą w wejściu przy kierowcy. Którędy wchodzisz? To spróbuj tędy, to jest wejście dla pasażerów. Tutaj siedzi kierowca. A my mijamy to wejście z lewej strony i szukamy miejsc. Miejsca są po prawej i po lewej stronie, tak? Tu i tu. Martynka, wchodzisz czy wychodzisz?
Takie, jakie są zagrożenia na co dzień w komunikacji miejskiej, mogą poczuć, jak to wygląda, żeby czuły się pewnie, kiedy będą podróżowały już później w komunikacji miejskiej, czy też po terenie kraju. Podróżują między internatem a domem, no już się czuły pewnie, będą mogły podejść, skasować bilet, będą też zajęcia prowadzone, że będą musiały kupić ten bilet u kierowcy, żeby przełamywać bariery, żeby nie bały się pytać. I też dzieci, które będą korzystać z innych szkół, przychodziły do naszego ośrodka, uczestniczyły w zajęciach, żeby wiedziały, jak pomagać naszym dzieciom i czy w ogóle potrzeba im pomocy.
I w ogóle to zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie dzieci, które są chętne z opiekunami, żeby się zgłaszały do nas, ponieważ ten plac wybudowaliśmy tutaj jakby z potrzeb naszych dzieci, ale my go otwieramy tutaj na całe miasto Bydgoszcz, na całe województwo. A wracając tylko do tego autobusu, bo tutaj wstępnie z kolegą planowaliśmy, że to będzie atrapa takiego autobusu i że to będzie takie drewniane albo jakieś tam wymyślaliśmy, a się okazało, że się udało sprowadzić prawdziwy, wielki, żółty autobus. I to jest dla nas w ogóle wielka niespodzianka, dla mnie i dla kolegi. Ale bardzo się cieszymy, dlatego że te dzieci niewidome, proszę sobie wyobrazić, one nie miały możliwości poznania nawet tej wielkości tego autobusu, bo na przystanku nie ma takiej możliwości, bo ten autobus po prostu odjedzie, prawda? One nie mogą go dookoła spokojnie sobie dotykać, żeby gdzieś tam w swojej wyobraźni spowodować, że będą wiedziały, jaki on jest wielki. Teraz będą wiedziały, będą miały na to czas. Mamy prawdziwy przystanek ze świetnikiem, prawda? I tak. Jeszcze z ławeczką. Mamy prawdziwe miasto.
Zajmij sobie miejsce. I siedzisz na przednich siedzeniach zaraz za kierowcą. Spróbujesz sama wysiąść?
No.
Pamiętaj, żeby się osłaniać.
Wyszłam,
tak.
Tu bym przeszła.
Tak.
Potem bym poszła, tak.
I co, jesteś na zewnątrz już?
Tak.
Super, rewelacja.
Udało się pierwsze kroki zrobić.
Udało nam się wsiąść i wysiąść z autobusu. Wsiadłyśmy razem, wysiadłyśmy już osobno, także mały pierwszy sukces.
Będą kolejne.
Mam nadzieję.
Na pewno.
Właśnie o to chodzi, żeby od najmłodszych lat, czyli te najmłodsze dzieci w zeróweczkach już się oswajały właśnie z tym, zwłaszcza te dzieci z taką dysfunkcją wzroku, żeby one się nie bały, żeby się oswoiły, żeby wiedziały, że jest przycisk do świateł, gdzie naciskam i jest sygnał dźwiękowy, jest sygnał właśnie wizualny. I one, jak nauczą się teraz takiego normalnego jakby, bo dla nich eksploracja otoczenia w tym wieku najmniejszym jest jest naturalną potrzebą, prawda? Więc jak one w takiej małej przestrzeni się nauczą, to jak wyjdą sobie na takie większe miasto, to nie będą przerażone, nie będą zagubione, będą umiały rozmawiać z innymi ludźmi i korzystać z tego wszystkiego, z czego inne dzieci korzystają.
Zajęcia z parapatologami pozwolą im, zanim wyjdą do miasta, będą mogły w spokoju poćwiczyć w warunkach bezpiecznych. Dojście do przejść dla pieszych, załączenie świateł, sygnalizacji świetlnej, są naprowadzacze dla dzieci, które posługują się białą laską. Na przełożenie na warunki miejskie, o to nam chodziło, żeby odwzorować to praktycznie w 100% zagrożenie, jakie występują na terenie miasta.
A do tej pory jak się dzieciaki uczyły? Wychodziły po prostu w miasto?
Od razu wychodziły z parapatologami na zewnątrz ośrodka. Jesteśmy w centrum miasta, zagrożeń mamy wiele, a teraz na spokojnie mogą dzieci sobie tutaj przećwiczyć na terenie bezpiecznego miasteczka.
Też jakby my, jak prowadziliśmy te zajęcia z bezpieczeństwa, bo ta innowacja nasza pedagogiczna, bezpieczny bohater, właśnie w jednym z modułów, a jest ich 6, jest właśnie bezpieczna droga. I my tutaj z panem Maciejem wychodziliśmy z tymi dziećmi na zewnątrz i tak nam się marzyło strasznie, żeby puścić te dzieci, żeby one mogły samodzielnie przechodzić przez to przejście, ale przecież jest to niemożliwe, prawda, takie małe dzieci puścić. Więc mieliśmy też w sali takie rozwijane pasy, mieliśmy takie światła, które oni tam obsługiwali, ale to wszystko była taka fikcja, to nie była taka rzeczywistość. I to było to marzenie, żeby im umożliwić i niesamowite, że to się spełniło. Bardzo tak. Się cieszymy.
Dzięki projektowi Bezpieczna Plus i samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego.
No właśnie o to chciałam zapytać, jak to się udało, bo przecież to wszystko kosztuje.
Tak, no początkowo kwota była bardzo wielka, tutaj wycena była powyżej 200 tysięcy, całkowity koszt.
Powstania tego miasteczka.
Udało się na kwotę 118 tysięcy z kawałeczkiem dzięki właśnie programowi rządowemu Bezpieczna Plus w tym roku 2017 został sfinansowany przez wojewodę kujawsko-pomorskiego oraz dofinansowany przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.
Czyli szkoła nie musiała nic dołożyć?
Nie, tylko inwencję twórczą tutaj, zaangażowanie. I bardzo się cieszymy. Dyrekcji. Ale powiem też jeszcze, że tam, gdzie szliśmy z tym naszym projektem, z tym naszym pomysłem, to się spotykało z takim wielkim zainteresowaniem.
Koszt projektu to prawie 120 tysięcy złotych, a pierwszym krokiem do powstania miasteczka były innowacyjne zajęcia, które wdrożono rok temu. Dzieci w ośrodku uczyły się bezpiecznych zachowań podczas pożaru, ewakuacji czy zagrożenia terrorystycznego. Teraz będą uczyć się poruszania w przestrzeni miejskiej. Otwarcie miasteczka poprzedziła uroczystość, podczas której wręczono certyfikaty szkołom uczestniczącym w kampanii społecznej Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie. To akcja, która uczy otwartości na osoby niewidome.
Do akcji została zaproszona cała północna Polska, czyli województwo zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
Dorota Tribwasser, nauczyciel w ośrodku.
Wszystkie szkoły, które, bo to polega na tym, że my wysyłamy informacje, że taka kampania jest, oni na swoim terenie organizują zajęcia edukacyjne, edukacyjno-informacyjne, przysyłają nam króciutkie sprawozdanie, że coś takiego było i na tej podstawie mają przyznany certyfikat. Muszę powiedzieć, że były bardzo różnorodne zajęcia. Były zapraszane osoby z dysfunkcją wzroku do szkoły. Dzieci miały możliwość w goglach przekonania się, jak to jest. Wykonywanie czynności takich dnia codziennego, nalanie wody do szklanki, zawiązanie butów, przejście kawałek z białą laską. To było takie wczucie się w osobę, w to, jak postrzega świat osoba niewidoma.
Agnieszka Majewska, jestem nauczycielem w szkole podstawowej numer 11 w Toruniu. Po raz trzeci uczestniczyliśmy w projekcie. Nasza szkoła jest szkołą taką, która odpowiada na różne akcje, które mają wspierać dzieciaki. I tak pomyśleliśmy, że warto uwrażliwić naszych uczniów na to, co się dzieje z osobami niewidomymi, jak funkcjonują. I tak od tego się zaczęło, a że robimy to co roku, więc mamy już takie pewne działania stałe. Apel na zakończenie, podsumowanie. W tym roku mieliśmy super gościa, ponieważ był to wychowanek właśnie ośrodka szkolno-wychowawczego. Tata jednej z naszych uczennic, niewidomy, który opowiadał naszym dzieciom na apelu właśnie, jak osoby niewidome funkcjonują w tym świecie. Przygotowywaliśmy plakaty, odpisywaliśmy na listy uczniów ze szkoły tutaj Braille'a. No i myślę, że to uwrażliwia nasze dzieci na to, że są wokół osoby niewidome.
Na lekcjach poznawaliśmy alfabet Braille'a.
No to powiedz w takim razie, czy wiesz na przykład już teraz po tych zajęciach, jak się zachować, jeżeli spotkasz osobę niewidomą?
Na przykład jak osoba niewidoma nie wie, gdzie co jest, to nie mówić to jest tutaj, bo
jest niewidoma i nie widzi tego, tylko...
No, można to na przykład osobie niewidomej podać. Lub na przykład czasami, gdy niewidomym chce przejść przez pasy, to nie ciągniemy go, tylko się pytamy, czy może jakoś panu lub pani pomóc.
To tak jakby akcja wyrosła z potrzeby. My pracujemy z tymi dziećmi, widzimy, że one mają ogromne możliwości. I tutaj, będąc w ośrodku, są aktywne społecznie, uczestniczą w różnych zajęciach i sportowych, i kulturalnych, a teraz wracając do domu, tracą tak jakby kontakt ze środowiskiem. Są troszkę tam izolowane, nie mają kolegów, nie mają tak jakby ścieżek, gdzie by mogły spędzać ten wolny czas. I potrzebne są osoby właśnie pełnosprawne z ich środowiska lokalnego, które wiedzą, wyciągną do nich rękę, tylko powiedzą, to jest takie, leciutko im pomogą. I my jesteśmy przekonani, że oni za nimi podążą. Ale potrzebny jest ten impuls z zewnątrz i potrzebna jest ta taka pomocna w dłoń w środowisku lokalnym.
I stąd te akcje, które mają zbliżyć zdrowe dzieciaki do tych,
tak,
które mają problemy chociażby ze wzrokiem.
Tak, w tym przypadku ze wzrokiem, ale patrzymy na to, bo jeżeli się pojawia taka otwartość na niepełnosprawność, to widzimy, że ona na każdą niepełnosprawność później jest już taka. Nie ma takiego lęku, że nie zapytam, bo nie wiem jak, a może coś nie tak powiem. Przełamujemy ten taki lęk właśnie po stronie osób pełnosprawnych.
W tegorocznej akcji certyfikat otrzymało prawie 140 szkół z całej Polski. Przedstawiciele ponad 20 placówek odebrali go podczas uroczystego podsumowania kampanii w Bydgoszczy.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje. Porady prawne. Historie ludzi niepełnosprawnych. Ich opiekunów. Tacy sami.
Dokąd lecieć chcesz? Dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle.
Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby skarb.
dzisiaj wszystko w Radiowym Klubie Rodzica. Przypominam, że mamy dla Państwa naklejki z hasłem Mały Ssak. By je otrzymać, należy pisać na adres rkr@radiopik.pl. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.